Dzień dobry, Wojciech Basałgo przy mikrofonie, a z nami jest senator Stanisław Gawłowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie senatorze, minister Moskwa mówi, że, przepraszam, węgiel brunatny to ostateczność. Co to może oznaczać dla środowiska palenie węglem brunatnym?
To jest katastrofa i w ogóle jestem przerażony tym, że rząd, przedstawiciele rządu i najważniejszy człowiek w Polsce, czyli dzisiaj Jarosław Kaczyński, mówi o tym dość lekceważąco, że można palić węglem brunatnym. Jarosław Kaczyński pozwolił sobie nawet na takie zdanie, że oto w Bełchatowie palą węglem brunatnym i nic się nie dzieje. Znaczy, ja w ogóle nie mam słów, którym potrafiłbym w sposób jakoś ocenzurowany określić tego typu zachowanie, bo to jest świadome narażanie Polaków na to, żeby się truli. Spalanie węgla brunatnego w zwykłym kotle, takim kopciuchu, to jest nie tylko gigantyczna emisja pyłu zawieszonego PM10 czy PM2,5, które są rakotwórcze, ale to jest emisja różnego rodzaju tlenków siarki. To są również emisje związków rtęci. Myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć z radiosłuchaczy, co to znaczy dla tych, którzy będą oddychać tym powietrzem.
Ja tak się zastanawiam, bo mamy taką sytuację, że ja spojrzę na swoich sąsiadów. Tak naprawdę wszyscy wstrzymali oddech, nie wiedzą, czym będą opalać domy zimą. Część, która ma ogrzewanie elektryczne, czeka, nie wie, ile to będzie kosztować. Ci, którzy opalają gazem, zastanawiają się po przykładzie Tauronu. Co prawda Tauron u nas na Pomorzu Zachodnim nie funkcjonuje, natomiast zastanawiają się, czy na przykład nie dostaną wypowiedzenia umów i spółka gazowa nie powie, szukajcie sobie innego dostawcy. Ci, którzy opalają węglem, zastanawiają się, gdzie oni kupią ten węgiel za 1000 zł, więc jest niesamowity chaos energetyczny, jeżeli chodzi w tej chwili o sytuację w Polsce i ciężko to tłumaczyć wojną.
Tego się nie da w ogóle tłumaczyć wojną, choć w wypowiedzi przedstawicieli PiS-u tak jest. Ja musiałbym na chwilę wrócić do historii najnowszej, bo w roku 2016, zaraz po objęciu władzy przez PiS, rząd PiS podjął bardzo ważnych kilka decyzji dotyczących energetyki. Po pierwsze, zdecydował się zablokować całe OZE. Przyjęto kilka regulacji prawnych. Jedna z nich dotyczyła tak zwanej feed-in taryf i energetyki obywatelskiej w części dotyczącej fotowoltaiki. Po drugie, podjęli decyzję o zablokowaniu rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie. Wstrzymali procesy inwestycyjne na morzu z wiatrakami. Potem jak panele fotowoltaiczne w 2019, 2020, 2021 Polacy zaczęli masowo montować się na domach, to wprowadzili kolejne regulacje blokujące tego typu rozwiązanie. I żeby teraz przeliczyć moce zainstalowane w wiatrakach na tony węgla, to w tym roku do Polski będziemy musieli sprowadzić w mojej ocenie jakieś 19 milionów ton węgla, a do niedawna sprowadzaliśmy w granicach 12 milionów, znaczy my w czasie rządów PiS-u, bo w ostatnim czasie rządów Platformy było 4 miliony ton. Ale trzymajmy się tej wielkości 12 milionów ton. 12 milionów ton to jest jakieś 1500 wiatraków o mocy 12 milionów ton węgla, 1500 wiatraków o mocy 5 MW zainstalowanych na lądzie. To jest mniej więcej to równoważy. I zamiast wspierać rozwój OZE, uciekać od energii, która nie tylko jest wytwarzana z węgla, które emituje podstawowy gaz cieplarniany, czyli dwutlenek węgla, ale tak jak wcześniej powiedziałem, całe mnóstwo różnego rodzaju innych zanieczyszczeń, to PiS takim XIX-wiecznym mechanizmem powiedział, ok, budujmy bloki węglowe, wspierajmy węgiel, de facto wspierajmy import węgla z Rosji, bo to dokładnie ta decyzja podejmowana w 2016-2017 roku oznaczała. Świadomie uzależniali nas od dostaw tego surowca z kierunku wschodniego. Dodam jeszcze, żeby też uzmysłowić naszym radiosłuchaczom, jak już okazało się, że bloku energetycznego na węgiel w Ostrołęce nie będzie, że to wynika z cen uprawnień do emisji, to zdecydowali się, że zamienią ten blok na blok gazowy. Najpierw 3 miliardy złotych tam wydali na blok węglowy, potem powiedzieli, dobra, to zrobimy na gazowy. Na gazowy na jaki? Czyli też rosyjski gaz. Znaczy, to jest rząd, który pod hasłem walki z Rosją uzależniał nas od dostaw surowców energetycznych z Rosji.
No wie pan, nie może pan tak mówić, bo gazoport został wybudowany za czasów i Platformy Obywatelskiej i oddany do użytku za rządu Prawa i Sprawiedliwości, więc...
Jak to panu powiedzieć, byłem w rządzie Platformy Obywatelskiej od 2007 roku do roku 2015. Dyskusję o gazoporcie rozpoczął rząd Jerzego Buzka, więc rząd AWS Unia Wolności. Potem zaniechano tę dyskusję. Potem ona wróciła przy okazji pierwszego PiSu 2527, ale nic w tej sprawie nie zrobiono. Ustawę gazoportową, a więc pierwszy ważny krok przyjął rząd Donalda Tuska bodajże w 2009 roku, a potem cały proces inwestycyjny od decyzji środowiskowej, która rozpoczyna w ogóle każde inwestycje, prowadził rząd Platformy. Sam wiem, bo uczestniczyłem w procesach negocjacyjnych polsko-niemieckich między innymi, a oddanie do użytku, czyli za wpuszczenie gazu, który był takim gazem, który gazu już z LNG, który powodował rozruch urządzeń, nastąpił w roku 2015. Wtedy premierem była Ewa Kopacz. Więc PiS jedyne, co tam zrobił, bo zrobił, to odsłonił tablicę z napisem gazoport imieniem Lecha Kaczyńskiego.
Jak ja dobrze pamiętam, panie senatorze, to Ewa Kopacz otwierała terminal, który jeszcze nie działał. To była kampania wyborcza.
Dokładnie o tym mówię. Dlatego powiedziałem, przypłynął pierwszy gazowiec, z którego rozładowano gaz do uruchomienia instalacji. Czyli rozładowano gaz, napełniono zbiorniki, dokonano procesu regazyfikacji. Dokładnie o to się stało w trakcie rządów Ewy Kopacz. Gdyby on jeszcze nie działał, to ta czynność nie byłaby możliwa technicznie.
Wszystko zgoda, rozbudowa terminalu gazowego, to już pan musi przyznać rządzącym, tak, że robią to.
To robią to oni i też dodam, od razu w terminy i w czasie, na osi czasu to umieszczę, były przygotowane dokumenty dotyczące rozbudowy możliwości przesyłowych przyrozładunkowych gazoportu w Świnoujściu. Już ówczesny zarząd w 2015 roku był na ten ruch przygotowany. PiS zawiesił te działania na 2 czy 3 lata i dopiero z takim opóźnieniem wrócił do rozbudowy gazoportu. Chwała, że to robi.
Miejsce pod trzeci zbiornik było od początku, to prawda. Tak. Panie senatorze, tak, chciałem przejść na inny temat, chociaż ten wątek rosyjski nam się w naszej rozmowie już pojawił kilkukrotnie. Tylko przypomnę naszym słuchaczom, gościem Twojego radia jest dzisiaj senator Stanisław Gawłowski. Wątek rosyjski to jest coś, co ostatnio w mediach bardzo mocno rozgrzewa scenę polityczną do czerwoności, bo okazuje się, że afera podsłuchowa z 2014 roku, na tę aferę zostało rzucone nowe światło. Okazuje się, że zapisy tych podsłuchów zostały przesłane, czy powędrowały, trafiły do Rosjan.
To jest coś, co szczerze powiem, mi się w głowie nie mieściło długo, choć słyszałem o tym wcześniej, że ten wątek rosyjski jest z tym związany. Teraz już mamy to potwierdzenie nie tylko w tym tekście, który się ukazał niedawno w tygodniku Newsweek, ale jak ci, którzy uważnie obserwują całą sprawę i cały wątek podsłuchowy, to wiedzą, że są zeznania kelnerów, którzy mówią o tym, że Falenta sprzedał, że oni to wiedzą od Falenty, sprzedał nagrania gdzieś jakimś służbom z Rosji. Są te nagrania, są te zeznania w dyspozycji prokuratury od lat i zastanawiające jest to, że prokuratura pod rządami Ziobry w tej sprawie dokładnie nic nie robi. Jeżeli mielibyśmy dzisiaj szukać w Polsce przykładów takich klasycznego szpiegostwa na rzecz innego państwa, to jest dokładnie taki przykład. Obywatel Rzeczypospolitej szpieguje ważnych urzędników, nagrywa ich, a potem te rzeczy sprzedaje agentom obcego państwa. No, ewidentny przykład, zastanawiający, że przez 7 lat prokuratura, która o tym wie, w tej sprawie nic nie robi. Znaczy, ja nie znajduję słów krytyki, ale gdybyśmy to rzeczywiście połączyli ze sprawą, która dotyczy węgla i tych decyzji, które podejmowano w 2016-2017 roku, zwiększającym import węgla z Rosji, a jednocześnie kosztem blokady na odnawialne źródła energii, to mamy obraz bardzo prosty. To jest działanie w interesie Rosji. Jak naprawdę te kropki postawione w różnym miejscu powodują, że obraz wyłania się jednoznaczny i to też bardzo tłumaczy, dlaczego prokuratura pod rządami PiS w tej sprawie nic nie chce zrobić.
Ja nie znam dobrze prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, natomiast wielokrotnie wypowiada się o Rosji, no bardzo negatywnie, to takie delikatne słowo, no z nienawiścią do Rosji, więc to, co pan mówi, no to jest grubymi nićmi szyta afera.
Ja mówię o faktach i takich punktach, które pokazują, że rząd PiS podejmował decyzję o zwiększeniu importu węgla z Rosji. Rząd PiS miał interes w tym, żeby aferą podsłuchową zaatakować i tak naprawdę wykończyć rząd Platformy.
To no to prawda, bo ona doprowadziła do zmiany władzy w Polsce, ta
tak
afera.
Tak jest, dokładnie tak.
Natomiast panie senatorze, w każdym normalnym kraju taka sytuacja doprowadza do trzęsienia ziemi i całkowitego przewrócenia sceny politycznej w kraju. W Polsce tak się nie dzieje. Pan oczekiwałby, że co teraz się stanie?
Najlepsze jest to, że jak słucham czasami tych propagandystów w mediach reżimowych, związanych kiedyś publicznych, to oni udają, że się nic nie stało, że to wszystko jest zdęte, że to jest nieprawdziwe i za wszelką cenę próbują zacząć jakąkolwiek dyskusję w tej sprawie, co jest oczywiście kolejnym dowodem świadczącym o tym, że PiS nie jest zainteresowany wyjaśnieniem tej sprawy. Ale na pytanie, czego oczekuję, to mam świadomość, że prokuratura tej sprawy nie wyjaśni. Jeżeli w Polsce dzisiaj istnieje jakakolwiek instytucja, która potencjalnie mogłaby się poważnie zająć sprawą, to jest to Komisja Śledcza w Sejmie. Ale też nie wierzę, żeby ona powstała, że PiS nie ma dobrej intencji w tej sprawie, że będzie robił wszystko, żeby tego typu informacje utajnić. Ale wie pan, nic w życiu nie ginie. Szpiegostwo się nie przedawnia. Ta sprawa będzie wyjaśniona prędzej czy później i ludzie, którzy za tym stoją, poniosą daleko idące konsekwencje.
Senator Stanisław Gawłowski był dzisiaj moim, waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia Państwu życzę.